Projekt Relacja. Zbudowani miłością. O relacjach okiem psychoterapeuty, żony i mamy.
Pozdrawiam i zapraszam do słuchania. Karolina Plichta.
Karolina Plichta to kaliska psychoterapeutka, terapeutka par i rodzin. Prowadzi blog Notatnik Terapeuty, w którym opowiada o psychoterapii systemowej i o tym, jak budować relacje poprzez pracę nad sobą.
W wielu internetowych źródłach możecie natknąć się na trywialne sformułowania: szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko, poukładaj siebie, bądź mądrym rodzicem. Intuicja podpowiada nam, że te hasła noszą w sobie prawdę. Rzeczywiście tak jest? Na ogół większość rodziców nie wie, jak funkcjonują mechanizmy odpowiedzialne za te dobre i jakże pożądane zjawiska. Dzisiaj w audycji Projekt Relacja – Zbudowanie miłością opowiem Wam trochę o tym. Zapraszam, Karolina Plichta. Jesper Juhl, niekwestionowany autorytet w zakresie wychowania i relacji w rodzinie, określa ją jako najlepszą książkę o rodzicielstwie, jaką zna. Mowa o świadomym rodzicielstwie. Wychowaj szczęśliwe dziecko dzięki większej samoświadomości. Autorami tej książki są Daniel Siegel i Mary Hartzell. Nie zastanawiajcie się. Bierzcie tę książkę w ciemno, wygospodarujcie czas na czytanie, to tylko 300 stron niewielkiego formatu, i wykonujcie ćwiczenia zaproponowane przez autorów. Jestem głęboko przekonana, że treści zawarte w książce będą w Was pracować, w cudzysłowie. Ale uważajcie, czytanie, a zarazem zwiększanie swojej wiedzy i świadomości, jak zwykle grozi zmianą. To oznacza, że ta książka może wywrócić wasze rodzicielstwo do góry nogami, a jak wywraca rodzicielstwo, to i całe życie. W audycji wyjaśnię, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za kształtowanie naszych postaw, a co za tym idzie, za sposób, w jaki tworzymy więzi w dorosłym życiu. podstawowa kwestia to ludzka pamięć. Autorzy świadomego rodzicielstwa podają prostą, ale jakże życiową definicję pamięci. Oto i ona. Pamięć jest taką reakcją mózgu na odbierane doświadczenia, której towarzyszy powstawanie nowych połączeń neuronowych. Owszem, o anatomii mózgu u konkretnego człowieka decydują kwestie genetyczne, ale charakter połączeń między neuronami i struktura mózgu są w dużej mierze determinowane przez doświadczenia życiowe i to już od okresu prenatalnego, czyli tego, w którym wasze dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy. W tym miejscu musimy zwrócić uwagę na dwa rodzaje pamięci. Pamięć ukryta to właśnie ten rodzaj pamięci odpowiada za zapisywanie doświadczeń, których nie jesteśmy świadomi na kolejnych etapach życia. Trudno jest nam to sobie wyobrazić, bo zazwyczaj rozumiemy proces pamięciowy jako świadome zapamiętywanie informacji i wydarzeń. Natomiast w pamięci ukrytej chodzi głównie o kodowanie emocji, pamięć behawioralną, czyli pamięć zachowań, percepcję, czyli odbieranie i przetwarzanie bodźców. I jeszcze raz podkreślam, procesy związane z pamięcią ukrytą nie angażują uwagi, znajdują się poza świadomością. Pamięć ukryta kształtowana jest już od okresu noworodkowego, dlatego nie wpadajcie w pułapkę byle jakości i odkładania tworzenia więzi z dzieckiem na później. Dlaczego? Pamięć ukryta jest odpowiedzialna za tworzenie tak zwanych modeli mentalnych, czyli ogólnych, generalnych przekonań, choć nie jest to najlepsze słowo, bo najlepszym jest po prostu model, ale nie chciałam się powtórzyć na temat ludzi i świata. Przykład. Jako noworodek dawałeś opiekunowi znać, że czegoś potrzebujesz. Wodziłeś wzrokiem, ruszałeś główką, wierzgałeś delikatnie nóżkami. Opiekun nie zareagował na twoje sygnały. Rozpocząłeś więc delikatne kwilenie, ale również nie było żadnej reakcji. A twój głód stawał się coraz bardziej dotkliwy. W końcu zaczynasz płakać coraz głośniej, starasz się przywołać opiekuna ze wszystkich swoich sił. Gdy opadasz już z nich, on się zjawia i sprawdza, o co chodzi. Podejrzewa, że musi ci przebrać pieluchę? Nie. Że jest ci zbyt zimno? Nie. Zbyt ciepło? Również nie. W końcu patrzy na zegarek i dochodzi do wniosku, że ostatnio jadłeś 4 godziny temu i być może chodzi o jedzenie. Tak, w końcu udało się. Dostałeś jeść. Wytwarzasz model. Moje potrzeby nie są zaspokajane od razu. Muszę długo i dotkliwie płakać, żeby przywołać do siebie opiekuna. On nie potrafi rozpoznać mojej potrzeby. Nie jest uważny. Nie zna mnie. I później generalizujesz. Ludzie nie potrafią reagować na potrzeby innych ludzi. To jest twoje nieświadome motto, które wyniosłeś z okresu noworodkowego, z czego nie zdajesz sobie sprawy. Możesz sobie pomyśleć, no to koniec. Ukształtowały mnie wczesne doświadczenia. Nie miałem i nie mam na nie wpływu. Przekazuję je nieświadomie swoim dzieciom. Porażka. Na szczęście na ratunek przychodzi pamięć jawna. Pamięć jawna zaczyna się kształtować po pierwszym roku życia i jest to związane z rozwojem hipokampa w naszym mózgu. W drugim roku życia doświadczamy już pamięci autobiograficznej. Pamiętamy niektóre wydarzenia z naszego życia od tego okresu właśnie. Ta pamięć jest związana z poczuciem czasu i zdawaniem sobie sprawy z tego, że ja to ja. Młodsze dzieci nie odróżniają jeszcze siebie od opiekuna. One i opiekun to jedność. Doświadczenia interpersonalne mają zatem ogromny wpływ na rozwój kory przedczołowej, a relacje, jakie nawiązuje się w dzieciństwie, odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu. Ta niezwykle ważna, integrująca część mózgu kształtuje się przez całe nasze życie, więc zawsze mamy szansę na rozwój i zmianę. I to jest ta dobra wiadomość. Autorzy podają pytania, dzięki którym możemy poczynić pogłębioną refleksję nad naszymi doświadczeniami i aktualnym traktowaniem naszych dzieci. Warto się w to zaangażować i podejść do tematu z otwartością, aby dostrzec to, co nas bolało czy boli. Czasami już uświadomienie sobie tych sytuacji, zrozumienie ich jest wystarczające, aby poprawić nasze postawy rodzicielskie. Tworzenie więzi. Jak się to dzieje? Pomogę ci poznać teorię i mam nadzieję, że wprowadzisz to w życie. Kolejną próbą zrozumienia kwestii, w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa kształtują rodzicielstwo, jest pochylenie się nad teorią przywiązania Johna Bowlby'ego, rozwiniętą następnie przez Mary Ainsworth. W skrócie chodzi o to, że dziecko w kontakcie z opiekunem może nawiązać trzy rodzaje więzi. Bezpieczną, unikową i ambiwalentno-lękową. Więź bezpieczna wytwarza się wtedy, gdy opiekun jest dostępny i reaguje na potrzeby dziecka. Właściwie odczytuje sygnały wysyłane przez dziecko, które dzięki temu uczy się, że opiekunowi można zaufać. Można na niego liczyć w potrzebie. Opiekun uratuje i pomoże w razie niepowodzeń. Dziecko wytwarza obraz świata jako przyjaznego, sprzyjającego i wspierającego otoczenia. Więź unikowa powstaje na skutek takich doświadczeń, jakie opisałam Wam w przykładzie z pamięcią ukrytą. Opiekun nie reaguje na potrzeby i lub niewłaściwie je odczytuje, nie jest dostępny. Jak dziecko radzi sobie z taką sytuacją? Otóż unika opiekuna, kontaktu z nim, stara się emocjonalnie oddzielić. Jestem przekonana, że znacie sporo osób w swoim otoczeniu, które manifestują strach przed bliskością, niechęć do kontaktu z innymi. To może być konsekwencja wytworzenia się więzi unikowej we wczesnym dzieciństwie. Więź ambiwalentno-lękowa kształtuje się w kontakcie z opiekunem, który zachowuje się niespójnie. Wysyła często sprzeczne komunikaty. Dziecko nie jest w stanie przewidzieć reakcji opiekuna, który czasami odczytuje, że jest ono głodne i od razu zaspokaja potrzebę głodu, a innym razem nie reaguje na płacz dziecka i jest niedostępny. Dziecko staje się nieufne i wytwarza mechanizm obronny w postaci ambiwalentnych, czyli chwiejnych, nierównoważnych reakcji na otoczenie. Osoby z ukształtowaną więzią lękowo-ambiwalentną mają wielką potrzebę bycia kochanym i ważnym przy jednoczesnym zachowywaniu się w sposób odpychający od partnera. Chcę z tobą być, aż za bardzo, co powoduje, że próbuje cię opleść, a to z kolei sprawia, że ty uciekasz.
Panie, usłysz, jak płynie łza, zobacz w niej bezsilności żar. Gdy widzę, jak co dzień ginie ktoś, a moja dusza krzyczy, boję się o rodzinny dom, nienawiści obfity plom. Zbieramy dziś, zamiast być obrazem Boga Stwórcy świata. Pozwól mi przeżyć w Tobie moje dni, mieć odwagę sobą być, Twoim śladem zawsze iść. Nadzieja gaśnie w nas, zabierz gorycz na sens, ucisz melancholii deszcz. Sobą wiecznie zajęty świat, drugi człowiek to jutra ślad, po którym będzie do celu biegł, jeżeli tylko zechce. Niczym kropla na morzu zła, kołysana wśród jego fal, do Ciebie wołam, przygarnij mnie, usłysz modlitwę. Tobie moje dni, śladem zawsze iść. Siłę daj, gdy nadzieja gaśnie w nas. Zabierz góry, zadaj sens, ucisz me.
Na pewno znacie ten mechanizm. Wydaje mi się, że jest on bardzo powszechny w naszych relacjach. I ta cyrkularność, kolistość, którą przed chwilą opisałam, bardzo często pojawia się w moim gabinecie właśnie jako problem. Czyli jedna osoba próbuje drugą opleść, na co ta druga stwarza jeszcze większy dystans, po czym ta pierwsza jeszcze bardziej próbuje się do niej zbliżyć, a ta druga jeszcze bardziej się oddala. I koło się zamyka i często pary mają wrażenie, że nie da się z tego wyjść. Ale da się. Dzięki terapii par można to zrobić. Jeżeli borykacie się z takim problemem, to zachęcam Was do tego, żebyście skonsultowali się z terapeutą par. Z pomocą przychodzą również autorzy książki. Niektórzy ludzie wyrażają obawę, że wyniki badań nad przywiązaniem sugerują, że wczesne lata życia przesądzają o naszym dalszym losie. W rzeczywistości jednak potwierdzają te badania, że kiedy więzi z rodzicami ulegają zmianie, pociąga to za sobą zmianę stylu przywiązania u dziecka. Oznacza to, że nigdy nie jest za późno, aby poprawić swoje relacje z dzieckiem. Więc jeśli jesteś rodzicem i słuchasz tej audycji i masz wrażenie, że coś ci totalnie nie idzie, to nie martw się tym, tylko pracuj nad sobą, wdrażaj w życie tą wiedzę, której teraz się dowiadujesz i zmieniaj się dla siebie i dla swojego dziecka.
Jesteś mały, potrzebujesz mamy. W pustyni i nad rzeką, przy domu i daleko.
Bo mama nad palmy i palmy królowa, przed wiatrem i zimnym w ramionach cię schowa. Bo mama to mama, wśród kobiet najlepsza, przytuli zaśpiewa. Bo mama to mama, całusy i sen, twój śmiech, twoje życie, trwa noc i twój dzień.
Chatę, by poznać tajemnice i zostać wojownikiem.
Bo tata przez dęby se kwoje i osty usłyszy, gdy w ciszy się skrada w ruch wioski. Bo tata to tata, talentów ma wiele, nauczy, umocni na duchu, na ciele. Zwężniejesz przy tacie, by stać się jak on, jak drzewo, jak kiwek, jak ramię, jak dom.
Bye.
Chcę podkreślić, że w zasadzie nikt z nas nie wie, jak być dobrym rodzicem. Niejednokrotnie zdarza się, że niejako z natury ludzie są przekonani, że wiedzą, jak się wychowuje dzieci. Ale skąd mają to wiedzieć? Bo sami zostali jakoś wychowani przez rodziców, którzy może sami nie do końca wiedzieli, jak wychowywać, i później powielamy te wzorce? Nie ma w tym absolutnie nic złego, że jako rodzic nie masz pojęcia o psychologii rozwojowej, o funkcjonowaniu i rozwijaniu się mózgu, o różnych stylach wychowawczych, koncepcjach wychowania. Ale czasami wystarczy sięgnąć po dosłownie kilka dobrych książek i przekonania na temat dzieci i wychowania dzieci zmieniają się o 180 stopni. W dodatku często się boimy czy wstydzimy przyznać, że po prostu czegoś nie wiemy. Nie radzimy sobie z naszymi dziećmi. Myślimy, że one są złośliwe, manipulują nami, specjalnie nas nie słuchają. A to nie jest tak. Zapamiętaj, za każdym zachowaniem dziecka, które jest trudne dla ciebie, kryje się coś o wiele trudniejszego dla niego. Jutro, czyli 15 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, którego celem jest uświadamianie społeczeństwa na temat problemów rodzin. Zatem mam nadzieję, że uświadomiłam Was, że problemem wielu rodzin jest to, że czasem nie radzą sobie z zachowaniami swoich dzieci i nie jest to nic nadzwyczajnego, ale nie zwalnia z odpowiedzialności szukania rozwiązań.
Buduj relacje poprzez pracę nad sobą. Karolina Plichta. Do słuchania audycji Projekt Relacja z budowaniem miłością zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 16:35.